Gruzji się przenieśmy. Mamy Gruzję w studio, a w Tbilisi jest Marcin Mamoń, korespondent TVP w Gruzji. Właśnie, dzień dobry, czy się słyszymy? Halo, halo.
Dzień dobry, słyszymy się, witam.
Słyszymy się, chociaż nie najlepiej, to proszę podgłośnić radioodbiorniki. Gdzie pan jest, co się dzieje, za pół godziny mają być protesty, jak wygląda sytuacja w Gruzji?
Ja jestem w tej chwili w drodze, to znaczy jadę do miejsca, w którym dzisiaj ma znowu dojść do demonstracji. I mówiąc szczerze, oczywiście teraz mogę to tylko przewidywać, bo nie jestem jeszcze na miejscu, ale Gruzinami to jest tak, podobnie jak ludźmi na Kaukazie, że jeżeli ktoś wyprowadzi go do wagi, to konsekwencje mogą być dość poważne. Innymi słowy, jeśli wczoraj i dzisiaj w nocy było na demonstracji 30 osób, jak się szacuje, około 30 tysięcy ludzi, dzisiaj może być co najmniej dwa razy więcej. Zapowiedzi są takie, że mają do Tbilisi przyjechać również mieszkańcy innych prowincji Gruzji, więc czekamy, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy, zobaczymy, czy...
Ale jaki jest nastrój? Pan się porusza po ulicach Tbilisi, pewnie rozmawia pan z ludźmi. Żyją, to jest wydarzenie, które angażuje całe miasto, czy to jest wydarzenie lokalne przed parlamentem, a większość Gruzinów żyje jak co dzień bez polityki?
No nie, oczywiście miasto żyje swoim normalnym trybem. Ja byłem wielokrotnie w miejscach, gdzie pały wojny, część miasta była zła normalnym trybem, a w drugim się meldowano, więc to oczywiście tutaj sytuacja, bo tutaj nie ma w tej chwili jeszcze wojny, więc oczywiście żyje na to, żyje normalnie. No niemniej, ja tutaj właściwie jestem od roku prawie, że ja jeszcze takich sytuacji, do których doszło teraz, no nie obserwowałem, to znaczy jakby wściekłość Gruzinów na władzę, wściekłość Gruzinów na pewnego rodzaju bezczelność władzy, na to wydarzenie, które miało miejsce wczoraj w parlamencie gruzińskim, kiedy na miejscu marszałka parlamentu zasiadł rosyjski deputowany. I to w dodatku człowiek, który kiedyś głosował za niepodległością, uznanie niepodległości Abchazji. Więc ta wściekłość jest widoczna oczywiście. I to, co dla mnie jest w tym wszystkim zaskakujące, że właściwie głównym celem tych demonstracji, czy głównym hasłem tych demonstracji jest walka, jest żądanie wyjścia Rosji z Gruzji, są to demonstracje przeciwko okupacji Gruzji. Więc jakby ta Rosja powróciła, mimo tego, że jakby w tym roku, w zeszłym roku było 10-lecie wojny w Gruzji, którą prowadziła Rosja i właściwie przypieczętowała odejście tych republik tak zwanych autonomicznych od Gruzji. Gruzini specjalnie tej wojny nie obchodzili, właściwie nie byli tym zainteresowani. Być może wciąż mają pewnego rodzaju poczucie klęski i poczucie wstydu, że ta wojna trwała wtedy 5 lat, że to się tak wszystko skończyło. Dzisiaj w tej chwili hasło podkreślam 100% okupacji jest tutaj najistotniejsze, ale jednocześnie Gruzini po raz pierwszy przynajmniej tak otwarcie zaczynają mówić, że władza, która dzisiaj decyduje o tym, co się dzieje w Gruzji, ta władza została właściwie przywieziona z Kremla. Ta władza ma bardzo bliskie i ścisłe związki z Kremlem. Dotąd się o tym właściwie nie mówiło, dotąd jakby można było odnieść wrażenie, że Gruzini się po prostu z tym pogodzili, ale dzisiaj sytuację zmienić.
To jeszcze na koniec tej naszej krótkiej rozmowy poproszę jakieś informacje, co robi gruzińska opozycja, czy ten protest już się ubiera w jakąś strukturę polityczną, są już liderzy, hasła, programy, czy to cały czas jest takie gorące wystąpienie oburzonych mieszkańców Gruzji?
No, gruzińska opozycja jest jakby trochę zaskoczona, znaczy przynajmniej tak, ja odnoszę takie wrażenie, że była zaskoczona tym, co się działo wczoraj, właściwie też dzisiaj w nocy i nad ranem. Nikt się nie spodziewał, że spontanicznie może dojść do tak poważnych demonstracji. I tak na dobrą sprawę tej gruzińskiej opozycji na wczorajszej demonstracji właściwie nie było widać, przynajmniej tych głównych liderów. No dzisiaj Grigol Vašadze, który jest głównym liderem tego zjednoczonego organizacji partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej, no z jednej strony wzywa do demonstrowania, z drugiej strony mówi coś, co właściwie świadczy o tym, że oni jeszcze nie do końca nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, bo mówi, że najpierw on się musi porozumieć w jakimś sensie z Narodem, no właśnie, no z Narodem, czyli z kim? Demokratami, ale przecież tam nie było żadnej struktury, więc jakby to jest wszystko jakby przed nami dopiero, czy coś z tego i co się urodzi w warstwie politycznej. No wszystko zależy od tego, jak wiele dzisiaj przyjdzie osób, no i co się stanie, czy będzie znowu wojna na ulicach, czy też ta demonstracja zakończy się pokojem.
Pan jest reporterem TVP w Gruzji, więc pewnie roboty jest dużo, ale pytanie, czy po godzinie 17 będzie pan jeszcze odbierał telefon?
Ja oczywiście będę odbierał i chętnie wam cokolwiek, co się będzie działo, przekażę, ale oczywiście pierwszeństwo będzie mieć moja macierzysta firma i jeśli tylko będę pod telefonem i jeśli tylko będę mógł, to oczywiście.
To ja mówię panu redaktorowi do usłyszenia i po godzinie 17.15 będziemy próbowali się do pana dodzwonić, żeby tą atmosferę protestów, tego co się dzieje w Tbilisi pod parlamentem państwu za pośrednictwem Radia Wnet przekazać. Tymczasem do usłyszenia. Marcin Mamoń, korespondent TVP w Gruzji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Być może całkiem niebawem. My mamy godzinę 16.40. No to przydało nam się lekki muzyczny oddech w popołudniu. Wytężam wzrok, ale nie przeczytam, jakiego autorstwa jest ta piosenka, więc będzie to też dla mnie niespodzianka.
Reklama.
Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle.
W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamy.
Wracamy do studia i zbieramy informacje co do tego, co się dzieje na wschodzie. Mamy oficjalne, zdaje się, stanowisko Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej, co do zajść w Rosji. Ekaterina Berłaszwili jest w studio i śledzi informacje, które do nas napływają.
Tak, najświeższa sprawa jest taka, że Władimir Putin oczywiście organizował spotkanie z tymi swoimi doradcami i jaka jest decyzja? Po prostu ocenili sytuację, że Gruzini są rusofobami, że to było bardzo duża prowokacja stronie gruzińskiej i poprosił oczywiście Sergeja Lawrowa, żeby przekazał po prostu ambasady, żeby ostrzegali ludzi, którzy są turystycznie, którzy przebywają turystycznie w Gruzji, żeby jak najszybciej wjechali i uważali, bo gruziński naród są rusofobami.
Jest rusofobiczny. Zdaje się, że żądają przeprosin za to, jak potraktowano oficjalną delegację na to spotkanie parlamentów krajów prawosławnych do Tbilisi, jak tą rosyjską delegację potraktowali Gruzini.
Tak, wczoraj właśnie było już mowa na ten temat, że proszą od państwa gruzińskiego przeproszenie, że jak mogli do tego dopuścić. Przecież to była oficjalna delegacja, która musiała wyjechać z Gruzji jak najszybciej, bo ich życie było zagrożone.
Pan Siergiej Gawriłow, który stał na czele tej delegacji, i reszta musiała po tym wystąpieniu w parlamencie gruzińskim musiała szybko się ewakuować z Tbilisi. Tak było?
Tak, bo właśnie nawet specjalnym samolotem pojechał, wrócił do swojej ojczyzny, bo no to jakimś sumieniem po prostu mógł tam zostać, tak?
Zbieramy informacje. Dla Państwa robi to Ekaterina Berłaszwili, wiceprezes diaspory gruzińskiej w Polsce. Za minuty 13 ma się rozpocząć, taka jest oficjalna data rozpoczęcia kolejnego, drugiego dnia protestów w Gruzji, w Tbilisi przed parlamentem gruzińskim i będziemy to relacjonować. A tymczasem na chwilę zostaniemy na wschodzie, ale zmienimy temat.
Popołudnie wnet.
Przy telefonie radiowym Witold Repetowicz, dziennikarz, portal Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Tam też gorąco, a mianowicie mówiąc tam, mam na myśli Iran. Zestrzelenie drona amerykańskiego, zresztą gwardia rewolucyjna chwali się, że oszczędziła samolot, gdzie na pokładzie było 35 osób, ale drona zwiadowczego zestrzeliła. Donald Trump w ostatniej chwili przerywa atak na Iran. Eskalacja, od której już przywykliśmy, o której mówimy od tygodni, od miesięcy, że jest napięcie na relacji Waszyngton-Teheran, teraz przestaje być chyba tylko słowami, a coraz bardziej staje się realną wojną. Tak to trzeba określić.
Nie, znaczy jeszcze bym nie używał tego słowa wojna. I co prawda te informacje, że Donald Trump podjął decyzję o ataku na Iran, a następnie ją odwołał, no są informacjami nieoficjalnymi. I ja bym do tych wszystkich informacji podchodził dość ostrożnie. Wojny nie ma, bo nie ma konfrontacji militarnej. Dopiero gdy będzie konfrontacja militarna, będzie można mówić o wojnie. Zestrzelenie przez Iran drona amerykańskiego nie jest konfrontacją militarną w tym rozumieniu. Także Także ja bym był ostrożny w używaniu właśnie tego słowa wojna. Natomiast no tutaj przede wszystkim są dwie całkowicie rozbieżne wersje, jeżeli chodzi o to zestrzelenie drona. To znaczy Amerykanie twierdzą, że było to na terenach międzynarodowych, a Irańczycy, że w przestrzeni irańskiej. Przy czym Irańczycy są bardzo pewni siebie. Zapowiedzieli przedstawienie dowodów na forum ONZ i przechwycili szczątki tego drona, co dość mocno uprawdopodabnia wersję irańską. Tutaj jeżeli chodzi o Amerykanów, to mogli być zaskoczeni zestrzeleniem tego drona, gdyż no nie było wcześniej wiadome, że Iran, to było na odpowiedniej wysokości, więc raczej nie podejrzewano, że Iran ma takie możliwości techniczne zestrzelenia tego drona. No, stało się inaczej, więc tutaj również Amerykanie zobaczyli, że Iran ma większe możliwości techniczne niż mogłoby się wydawać wcześniej. Natomiast do konfrontacji zbrojnej mimo wszystko uważam, że jest jeszcze daleko. Znaczy można oczywiście wyobrazić sobie taki scenariusz, że Amerykanie podejmują decyzję o ograniczonym ataku na Iran. I tyle, że tutaj jest bardzo duże ryzyko, że Iran nie przejdzie nad tym do porządku dziennego i nie odpowie na tym jedynie werbalnie, na taki atak, nawet jeżeli będzie on wiązał się z bardzo małą szkodą, bardziej fajerwerkami niż szkodą wyrządzoną Iranowi. Tylko że Iran jednak odpowie eskalacją i Amerykanie na tą eskalację również będą musieli odpowiedzieć. I wówczas się nakręci ta spirala. I tego, wydaje mi się, Donald Trump się bardzo obawia i dlatego nie dokonuje ataku na Iran.
Chociaż mamy dowody, które z kolei pokazują strona amerykańska na to, że to Gwardia Rewolucyjna jest odpowiedzialna za uszkodzenie dwóch tankowców nieopodal bardzo krytycznej i strategicznie położonej cieśniny Ormus, przez którą przepływa jedna piąta ropy światowej.
To chodzi o tankowce norweski i japoński, o zdarzenie sprzed tygodnia. I szczerze mówiąc, dowody to jednak jest zbyt dużo powiedziane, bo film, który został przedstawiony przez Amerykanów, nie może nazwać dowodem na to, że Iran stoi za tym atakiem, zważywszy na to, że jeden z tych tankowców był japoński, a w tym samym czasie odbywało się spotkanie premiera Japonii z najwyższym przywódcą Iranu, Alim Chameneim, więc wszystko to nie gra ze sobą, nie jest spójne i no, sugeruje prowokacje ze strony sił, którym zależy na wojnie. Tutaj do tych sił nie należy ani Iran, ani Trump czy Stany Zjednoczone. Natomiast są inne siły, którym w regionie bardzo zależy na tym, żeby Amerykę wciągnąć w wojnę z Iranem, co po prostu będzie niekorzystne dla obu, ze względu na to, że znaleźć się w jego przestrzeni powietrznej i że przedstawi dowody na to na forum ONZ. Iran również zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego z tym atakiem na tankowce. Jak już powiedziałem, Iran oskarża to 4 razy B, czyli Bolton, Bin Zayed, Bin Salman i Bibi, o to, że dążą do wojny. Tutaj wcześniej jeszcze władze irańskie, czy też nawet władze przedstawiciele Pasdaranu, czyli tej gwardii rewolucyjnej, mówili o tym, że nie jest w interesie ani Iranu, ani Stanów Zjednoczonych konfrontacja zbrojna. Natomiast Irańczycy nie chcą rozmawiać, tutaj odrzucają oferty rozmów przedstawiane przez Trumpa. Ale to dlatego, że po pierwsze mówią, że nie ufają Trumpowi, a po drugie dlatego, że w tle, bo tutaj pan mówił o tym programie nuklearnym, o tym, że Iran łamie, no nie wiem na też do końca na podstawie jakich raportów te osoby, które to zarzucają, się opierają. Natomiast wiadomo jest, że USA wystąpiło z tego porozumienia, dlatego że chciało rozszerzyć je o program balistyczny, czyli program broni konwencjonalnej, który jest bardzo rozwinięty w Iranie. I tutaj Iran jest zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek ustępstwom na temat, w ogóle jest przeciwny rozmowie na temat swojego programu balistycznego, bo odwołuje się do prawa międzynarodowego, twierdząc, że żadne przepisy prawa międzynarodowego nie zakazują mu prowadzenia rozwoju tego programu balistycznego. Także Iran twierdzi, że cały czas porusza się w ramach prawa międzynarodowego i że to druga strona łamie prawo międzynarodowe. No i że Iran nie chce wojny. Tutaj przedstawiciele Iranu cały czas powtarzają różnego rodzaju, takie dość niejasne, szczerze mówiąc, ale mówią o systemie zbiorowego bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Chociaż te deklaracje dotyczące tego zbiorowego bezpieczeństwa są dość enigmatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o program nuklearny, to jedynie Iran twierdzi, że dotrzymuje wszystkich swoich zobowiązań.
Tak powiedział.
Tak jest przynajmniej stanowisko Iranu oczywiście. Ja tutaj zastrzegam, że pan redaktor prosił mnie o zreferowanie stanowiska
tak jest,
Iranu.
Tak jest, żebyśmy to są byli moje poglądy. Bogatsi o tą wiedzę i nikt takich poglądów panu redaktorowi nie przypisuje. Proszę być spokojnym. Będziemy jeszcze obserwować oczywiście nie raz, nie dwa i nie trzy sytuacje dookoła konfliktu amerykańsko-irańskiego i szerzej pojętego Bliskiego Wschodu i mamy głęboką, czy nie, ja mam głęboką nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej wojny.
Ja również mam taką nadzieję, ponieważ wojna w Iranie, warto mieć tego świadomość, to nie będzie taka wojna jak w Iraku. To znaczy wojna w Iraku, cokolwiek by o niej nie myśleć, to zabawa w piaskownicy w porównaniu z tym, co jak wyglądałaby wojna w Iranie. I Amerykanie, w szczególności Donald Trump, wydaje się, że zdaje sobie sprawę z tego faktu i dlatego wcale nie jest chętny do tego, żeby wszczynać tą wojnę. Natomiast tak jak już powiedziałem, prowokacje, których źródłem są inne siły, powodują narastanie napięcia. Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przyznać, że dochodzi do prowokacji, ponieważ chodzi o sojuszników Stanów Zjednoczonych.